Sprawca zabójstwa, o którym dziś opowiem, jeśli tylko żyje, odlicza już nie lata, a miesiące, a nawet tygodnie, kiedy to na zawsze stanie się bezkarny. Póki co jeszcze i my możemy sprawić, by temu zapobiec. Zapraszam do województwa lubelskiego. Po raz już trzeci do samej stolicy tego województwa. Jest rok 1994. Lato 1994 roku. Prezydentem Polski jest Lech Wałęsa. Premierem Waldemar Pawlak. TVP rozpoczyna emisję programu rozrywkowego Śmiechu Warte, prowadzonego przez znanego satyryka i stand-upera Tadeusza Drozdę. Dopiero za miesiąc na antenę tejże telewizji wejdą takie lubiane pozycje jak Opera Mydlana, Moda na sukces czy teleturniej Familiada. A Ukrainiec Serhij Bubka ustanawia właśnie rekord świata w skoku o tyczce na otwartym stadionie w Sestriere we Włoszech. 6 metrów i 14 centymetrów, który to rekord, jak się później okaże, nie zostanie pobity przez następne 26 lat. Tymczasem my jesteśmy w Lublinie, 10. pod względem wielkości mieście Polski, które właśnie niemal zrównuje się wielkością populacji z Katowicami, będącymi jeszcze przez chwilę miejsce wyżej. Lublin liczy trochę ponad 350 tysięcy mieszkańców. Leży na Wyżynie Lubelskiej, nad niewielką Bystrzycą, której dolina dzieli miasto na część zachodnią, z urozmaiconą rzeźbą terenu, z licznymi wąwozami, dolinami i wzgórzami i część wschodnią, całkowicie równinną. Stąd około 170 km do Warszawy. Praktycznie tyle samo w kierunku południowym do Rzeszowa, a 100 km do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. Tu w Lublinie, w dzielnicy Rury, niemal w samym centrum miasta, w bloku przy ulicy Słonecznej, mieszka 44-letnia Halina Jęczeń. Halina jest z wykształcenia ekonomistką i od wielu lat, odkąd skończyła edukację, pracuje w zawodzie. Przez lata kariery pracowała w różnych bankach, m.in. w Świdniku, skąd pochodzi, i w Lublinie, gdzie kilka lat temu kupiła dwupokojowe mieszkanie i osiadła na stałe. Aktualnie od 3 lat pracuje w lubelskim Agrobanku, gdzie pełni niezwykle odpowiedzialną funkcję głównej księgowej. 44-latka jest zadbaną, pogodną, a jednocześnie skromną i raczej skrytą kobietą. Ma 2 braci, bratanków, bratanice, kilka kuzynek. Sama jednak rodziny nie założyła. W przeszłości była w kilku związkach, ale aktualnie od przynajmniej 2-3 lat oficjalnie nie spotyka się z żadnym mężczyzną. W Lublinie tak na dobrą sprawę jest sama. Jedyne kontakty, jakie tu utrzymuje, to ze znajomymi z pracy, z którymi raz na jakiś czas zdarza się jej wyjść na miasto w ramach zawodowych spotkań integracyjnych. Od wielu lat nie ma też rodziców. Matka zmarła już w 1954 roku. Była to dramatyczna dla całej rodziny tak zwana śmierć okołoporodowa, krótko po narodzinach młodszego brata. Ona miała wówczas 4 latka. Ojciec z kolei zmarł 3 lata później. Halina od 7 roku życia wraz z braćmi wychowywana więc była przez krewnych. Szczęśliwie pomyślnie potoczyła się jej młodość i skończyła edukację z dobrymi wynikami. Obecnie na co dzień prowadzi bardzo uporządkowane życie. Dom, praca, praca, dom. I to właśnie praca jest dla niej najważniejsza. Poświęca się jej właściwie bez reszty. Często zostaje po godzinach. A jako, że ostatnio w życiu zawodowym nie dzieje się dobrze, bank, w którym pracuje, ma problemy, jest wręcz bliski upadłości, mocno wpływa to na jej nastrój. Czuje się bowiem, jako główna księgowa placówki, odpowiedzialna za taki stan rzeczy. I choć osobiście nie ma wielkiego wpływu na kondycję banku, ubolewa nad tym, że pomimo swojego zaangażowania, prawdopodobnie niebawem nie tylko ona, ale i cała załoga straci pracę. Jest 5 sierpnia 1994 roku. Piątek. Upalny dzień. Pracownicy Agrobanku umawiają się na wieczorne grupowe wyjście na miasto z okazji urodzin jednego z nich. Klimat w pracy, delikatnie mówiąc, nie jest najlepszy. To też załoga, choć po godzinach, chce się nieco rozerwać i odreagować. Halina wszelkie rozmowy na ten temat musi ucinać wymówką. Ma bowiem na ten wieczór inne plany. Przyjeżdża jej kuzynka z Francji, z Paryża i chciałaby z nią spędzić czas. Uprzedza więc, a przynajmniej daje wyraźnie do zrozumienia, że na wspólnej posiadówce się nie pojawi. O 18:00 wychodzi z pracy z dwiema koleżankami. Jedna z nich podwozi ją samochodem na najbliższy przystanek autobusowy. Jako że na odchodne jest jeszcze proszona o przemyślenie przyjścia do lokalu na urodzinowe spotkanie, obiecuje, że w zamian we dwie pójdą w niedzielę na zakupy. Mijają 3 dni. Jest 8 sierpnia 1994 roku. Poniedziałek, około południa. W Agrobanku dzwoni telefon. Tym razem to nie żaden klient, a kuzynka Haliny, Maria. Maria jest mocno zaniepokojona, ponieważ od piątku, pomimo szeregu prób, nie miała z krewną żadnego kontaktu. Nie miała, pomimo że już wówczas, w piątek, Halina miała do niej zatelefonować. Miały ustalić szczegóły sobotniego spotkania u niej, ewentualnie wspólnego wyjazdu do pobliskiego Nałęczowa, z nią i jej siostrą Joanną, która to właśnie przyleciała na parę dni z Paryża. Nie zrobiła tego. Nie zatelefonowała ani w piątek, ani w sobotę. A wszelkie próby skontaktowania się z nią, w tym również osobiste odwiedziny na Słonecznej, kończyły się niepowodzeniem i, jak to się mówi, pocałowaniem klamki. Pracowników Agrobanku dzisiejsza nieobecność Haliny nie dziwiła, bo miała na poniedziałek wypisany urlop. Ale teraz, po tym telefonie... Wszak wczoraj do wspólnych zakupów z koleżanką też nie doszło, wobec braku możliwości skontaktowania się właśnie. Może gdzieś wyjechała? Nie można tego wykluczyć, ale wydaje się to mało prawdopodobne. Miała przecież inne plany. I nikogo nie informowała o ich zmianie, nie wyłączając brata ze Świdnika, z którym na co dzień ma bardzo dobry, bieżący kontakt. Wszystko wygląda bardzo podejrzanie i naprawdę niepokojąco. Pełna niepokoju i wewnętrznych złych przeczuć kuzynka Maria decyduje się zadzwonić do Andrzeja, wspomnianego już brata Haliny, i prosi go o przyjazd do Lublina. Bo przecież Halina mieszka sama. Może coś się stało? Może potrzebuje pomocy? Andrzej mieszka w sąsiednim mieście, ale to zaledwie kilkanaście kilometrów od siostry i dysponuje zapasowymi kluczami do jej mieszkania. Z nimi w kieszeni kwadrans po 16:00 pojawia się przed drzwiami mieszkania w bloku przy ulicy Słonecznej 4 w Lublinie. Jest tu też telefonująca po niego kuzynka Maria. Wchodzą do mieszkania. Już od progu dostrzegają alarmujący nieład. Powyrzucane rzeczy z szafek, pobazgrane lustro, przewrócone krzesło. Penetrują wnętrze w polu widzenia, ale czując powagę sprawy, nie chcą wchodzić dalej. Opuszczają wnętrze i, korzystając z telefonu najbliższego sąsiada, powiadamiają policję. Na jej przyjazd oczekują przed blokiem. Choć czas zdaje się niemiłosiernie dłużyć, Realnie trwa to niespełna 10 minut. Jeszcze przed 16:30 funkcjonariusze wchodzą do mieszkania na drugim piętrze. Wszechobecny, przesadny bałagan nie wróży niczego dobrego. Zapach zdecydowanie też nie. Sprawdzane zostają kolejne pomieszczenia. Ostatnim jest łazienka. Po uchyleniu jej drzwi nie ma wątpliwości, że to tu znajduje się źródło zapachu. Chwilę później funkcjonariusze dokonują spodziewanego już odkrycia. Ciało, przykryte ubraniami i ręcznikami, znajduje się w wannie, głową w dół. Spod częściowo zamoczonych ubrań i ręczników rzuconych na ciało wystają jedynie nogi, oparte bezwiednie na tylnej ścianie wanny. Twarz jest zanurzona w wodzie. Nie ma wątpliwości, że ujawnione zwłoki należą do właścicielki mieszkania, 44-letniej Haliny Jęczeń. Wśród całego nieładu pozostawionego w miejscu zbrodni, sugerującego, że morderca czegoś szukał, prawdopodobnie kosztowności, pieniędzy, na szczególną uwagę zasługują swoiste informacje, napisy pozostawione przez sprawcę. Czerwoną szminką na dużym lustrze w przedpokoju o treści: jak bierzesz w łapę, to się wywiązuj. Taka kara spotka resztę. Pokrzywdzony. A także na drzwiach wejściowych od wewnątrz o treści: odebrałem swoje. Na obu zamkach i zasuwie drzwi wejściowych nie ma śladów włamania. Oznacza to, że sprawca został do mieszkania wpuszczony. Albo miał zapasowe, czy też dorobione klucze. Ślady mogące ułatwić identyfikację sprawcy zostały wyraźnie zatarte, ale nie dość skutecznie. Śledczym udało się bowiem wyodrębnić ślad daktyloskopijny na wazonie w przedpokoju. Późniejsze badania porównawcze wykluczą, aby był to ślad należący do ofiary. Nie pozostawił go także nikt z krewnych ani współpracowników zamordowanej. Tymczasem sekcja zwłok wykazuje, że przyczyną śmierci Haliny Jęczeń było uduszenie. Czas zgonu został określony w przybliżeniu na 48 do 72 godzin przed ujawnieniem. Ale kim był tajemniczy sprawca? W toku śledztwa ustalono, że w piątek 5 sierpnia Halina wyszła z pracy o godzinie 18, jako ostatnia, wraz z dwiema koleżankami i pracownikiem ochrony. Jedna z koleżanek podwiozła ją na przystanek, na którym kilka minut później wsiadła do autobusu linii numer 39. Tego dnia było naprawdę bardzo gorąco, a w autobusie duszno. Tuż po godzinie 18:30 wysiadła na ulicy Nadbystrzyckiej, na przystanku Politechnika. Stąd do mieszkania ma 350 metrów. Po drodze do domu wstąpiła jeszcze do osiedlowego sklepu. Kupiła kawałek ciasta, ser żółty, kabanosy, kawę, chleb, mleko i winiak. Zapamiętała ją ekspedientka, starsza pani, która naturalnie zna, a przynajmniej kojarzy swoich stałych klientów. Zapamiętała też dokładnie, co tego dnia Halina kupiła. Panie zamieniły ze sobą parę słów. Przypuszczalnie około godziny 19 wróciła do mieszkania. Tego dnia miała zadzwonić do kuzynki, Marii, by umówić się z nią i jej siostrą Joanną, swoją drugą kuzynką, która właśnie przyjechała z rodziną z Paryża, na sobotnie spotkanie. Nie zadzwoniła ani z pracy, ani wieczorem z domu. Śledczy przyjęli, że niedługo po powrocie ktoś ją odwiedził. Nie wiadomo do końca, czy był to ktoś, na kogo czekała, ktoś, z kim była umówiona, czy też wizyta była zaskoczeniem. Wiadomo natomiast, że osobnik ten albo osobnicy zostali do mieszkania wpuszczeni, bądź też, co nie jest wykluczone, napastnik posiadał dorobione klucze i wszedł sam. Wiele wskazuje na to, że Halina została zaatakowana jeszcze w przedpokoju i tu też została uduszona. Następnie sprawca przeciągnął ciało do łazienki, zatkał odpływ wanny, odkręcił wodę i wrzucił ciało do środka. Po 2-3 minutach zakręcił wodę, a na ciało rzucił kilka ubrań i ręczników, które suszyły się nad wanną. Plądruje mieszkanie i własnoręcznie umieszcza przy użyciu szminki tajemnicze napisy. Przypomnę, na lustrze. Jak bierzesz w łapę, to się wywiązuj. Taka kara spotka resztę. Pokrzywdzony. I na drzwiach odebrałem swoje. Po bliżej nieokreślonym czasie spędzonym wewnątrz opuszcza mieszkanie, zamykając je na klucz. Sąsiedzi nie słyszą żadnych podejrzanych hałasów, odgłosów szamotaniny czy głośno zamykanych drzwi. Z mieszkania wraz z mordercą znikają dokumenty właścicielki. Dowód osobisty, paszport, książeczka czekowa i kilka drobnych, nie przedstawiających większej wartości przedmiotów, jak choćby stacjonarny telefon. Co zastanawiające, w mieszkaniu nie ma też torby z zakupami, czy też samych produktów, które to kobieta zakupiła w piątek w osiedlowym sklepie. Zostaje natomiast biżuteria, kilka pierścionków i zegarek. Sprawca starał się pozacierać ślady. Nie ma ich na klamkach, meblach czy kurkach w łazience. Przedmiotach i elementach, które niewątpliwie dotykał. A jednocześnie dobrowolnie zostawił ślad graficzny, dużą próbkę odręcznego pisma. Treść napisów sugeruje, że sprawcą może być osoba czująca się oszukana, na przykład klient banku, który w nie do końca legalny sposób chciał załatwić jakąś sprawę. Sugeruje zaistnienie oszustwa, które może być związane z pełnioną przez Halinę funkcją w banku. Śledczy nie wykluczają jednak, mając m.in. na uwadze staranność w zacieraniu innych śladów, że sprawca umieścił napisy z premedytacją i chciał w ten sposób skierować śledztwo na fałszywe tory. Wzięto oczywiście ten wątek poważnie pod uwagę, ale dochodzenie nie ujawniło, aby Halina Jęczeń mogła w jakikolwiek sposób kogokolwiek oszukać. Formalnie nie brała udziału w przyznawaniu np. kredytów. Jako doświadczony pracownik teoretycznie mogła mieć wpływ na jakieś decyzje, ale żadne dokumenty nie wskazują na budzące podejrzenie działania czy przekręty. A sami współpracownicy uważają 44-latkę za sumienną i krystalicznie uczciwą osobę. Rodzina zamordowanej, w tym młodszy brat Andrzej, który spośród całej rodziny wiedział o niej najwięcej, twierdzi ponadto, że Halina nie była majętna i żyła skromnie. Miała co prawda pracę, zarabiała, nie najgorzej, mieszkała sama, ale też z drugiej strony miała kredyt hipoteczny, mieszkała w skromnie urządzonym mieszkaniu, a zarobionymi pieniędzmi w dużym stopniu dzieliła się z krewnymi. Dzieciom swoich braci często robiła prezent. Jednego z nich była nawet chrzestną i jako, że nie miała własnych dzieci, nie szczędziła wszelkiej pomocy, głównie tej finansowej. Wszystko to może sugerować, że jednak była majętna, ale Andrzej uważa, że to nieprawda. Uważa, że Halina, właśnie dlatego, że była szczodra i pomocna, nie miała żadnych oszczędności. Nawet jeśli miała, to niewielkie. A już na pewno nie trzymała dużych pieniędzy w domu. Wyklucza więc także rabunkowy motyw zabójstwa. Ale czy morderca musiał to wszystko wiedzieć? Halina pracowała w banku, na kierowniczym stanowisku, mieszkała sama, była zadbaną kobietą. Wydaje się, że to w zupełności mogło wystarczyć. Ale i śledczy, podobnie jak brat Andrzej, za mało prawdopodobną uznają wersję, że motywem zbrodni był rabunek. To może zazdrość albo nieodwzajemnione uczucie? W trakcie śledztwa nie ustalono osób, z którymi Halina przyjaźniłaby się bliżej. Nie miała powierników, osób zaufanych, którym zwierzałaby się ze swoich spraw osobistych czy tajemnic. Stąd trudność w dotarciu do skrytych faktów. Ale ani współpracownicy, ani sąsiedzi, którzy nawiasem mówiąc uważali 44-latkę za bardzo spokojną i cichą osobę, ani rodzina nic nie wiedzą o tym, by w ostatnich 2-3 latach z kimkolwiek się spotykała. I o ile rodzina nie musi o wszystkim wiedzieć, to jednak żaden motyw przez śledczych nie został jednoznacznie określony. Co jednocześnie oznacza, że i żaden nie jest wykluczony. Z zeznań współpracowników już we wstępnej fazie śledztwa podczas pierwszych przesłuchań śledczy uzyskują informację, że w ostatnich tygodniach życia spokojna z natury Halina zachowywała się inaczej. Padło nawet określenie, że dziwnie. Miewała wahania nastroju, bywała nerwowa, wręcz wybuchowa, a chwilę po ataku, nazwijmy to furii, szybko się wyciszała. Bywało też, co wynika ze słów jednego ze współpracowników, że czuć było od niej alkohol, co wcześniej nigdy się nie zdarzało. Wiadomo ponadto, że w ostatnim czasie kilkukrotnie odbierała głuche telefony. Zwierzyła się z tego bratu. W związku ze sprawą morderstwa Haliny Jęczeń przesłuchano, a w uzasadnionych przypadkach dokładniej prześwietlono krewnych, współpracowników i sąsiadów ofiary. Badania daktyloskopijne nie potwierdziły zgodności próbki zabezpieczonej na wazonie z miejsca zbrodni z żadną z prześwietlanych osób. A zaangażowany w sprawę grafolog, który wziął pod lupę bogaty materiał z lustra i drzwi, nie znalazł wystarczającej ilości cech wspólnych z próbkami pisma od nich pobranymi. Niewątpliwie jedną z najbardziej istotnych dla sprawy informacji dostarczyła śledczym ekspedientka z osiedlowego sklepu. Poinformowała bowiem, że w feralny piątek, kiedy Halina robiła zakupy, miała wrażenie, że 44-latka była obserwowana przez jakiegoś wysokiego mężczyznę w kapeluszu typu wędkarskiego. Zwracał na siebie uwagę podejrzanym zachowaniem, jakby ukrywał wzrok przed kobietą. Dla niej jako postronnej obserwatorki było to dość ewidentne. Co bardzo istotne, podobnego mężczyznę w podobnym okryciu głowy widziała też sąsiadka Haliny, mieszkająca 2 piętra wyżej od niej, na 4. piętrze. Minęła się z nim na klatce schodowej, gdzieś między 1. a 4. piętrem. Było to jednak na pewno przed godziną 18. W 2008 roku, prawie 14 lat po zbrodni i ponad 12 lat po umorzeniu śledztwa, sprawą interesuje się lubelskie Archiwum X. Tego samego roku, kilka miesięcy później, rekonstrukcję zdarzeń z początku sierpnia 1994 roku realizuje ekipa magazynu kryminalnego 997 Michała Fajbusiewicza. Program zostaje wyemitowany na antenie TVP2 w czwartek 7 sierpnia 2008 roku. Zaprezentowany został wówczas widzom w całej Polsce portret pamięciowy mężczyzny, który według ekspedientki sklepu feralnego popołudnia obserwował 44-latkę. Zaproszony do studia brat ofiary, Andrzej Jęczeń, stwierdził, że jego zdaniem można wykluczyć motyw rabunkowy, jak również zemstę za jakieś oszustwo bankowe. Ale przy tym jednocześnie wiąże sprawstwo ze słabą już wówczas kondycją finansową banku. Zaznacza, że krótko po zabójstwie głównej księgowej bank rzeczywiście upadł. Jest przekonany, że sprawcą musiał być ktoś, kogo znała. Przypomina, że Halina odbierała głuche telefony i dodaje, że po jej śmierci głuche telefony dostawał on sam. A nawet któregoś dnia ktoś nieznajomy, bez niczyjej wiedzy czy pełnomocnictwa, próbował odebrać z przedszkola jego dziecko. Czy to wszystko tylko zbieg okoliczności? Nie wiadomo. 10 lat później swoją rekonstrukcję sprawy przeprowadziła również ekipa nowego 997, która to rekonstrukcja emisji w jedynce doczekuje się w czwartek 12 kwietnia 2018 roku. Zaproszony do studia profiler Jan Gołębiowski zaznacza, że według niego pozostawione przez sprawcę napisy czy informacje to świadome przekonstruowanie miejsca zbrodni. I tak naprawdę należałoby czytać je wręcz przeciwnie, czyli krótko mówiąc, wykluczyć sugerowany przez sprawcę motyw. Ponadto profiler w okolicznościach zbrodni, w tym narzuceniu na ofiarę ubrań i ręczników, dopatruje się nieplanowania zabójstwa. Pomimo pracy specjalnego zespołu lubelskiej policji, komórki Archiwum X i wyemitowaniu obu rekonstrukcji zdarzeń w magazynach 997, nie dochodzi do oczekiwanego rezultatu w postaci dotarcia do sprawcy. Dziś mamy już 2024 rok, co oznacza, że śledczym pozostało już tylko pół roku na rozwiązanie tej tajemniczej zbrodni. 5 sierpnia 2024 roku, zgodnie z polskim prawem, morderstwo ulegnie przedawnieniu, co oznacza, że dojdzie do ustania karalności. Czy sprawca odpowie za ten czyn? Czy odpowiedzialny za śmierć Haliny Jęczeń usłyszy zarzuty i stanie przed sądem? Choć niewiele na to wskazuje, wciąż jeszcze jest nadzieja.